Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoilermaster. Witam Was w odcinku specjalnym Spoilermastera, nienumerowanym i zrealizowanym we współpracy z festiwalem Kamera Akcja w Łodzi. Odcinek Spoilermaster Live powstał w całości 26 października 2024 roku, przed i po pokazie filmu Blackberry w Monopolis. Blackberry to film Matta Johnsona z roku 2023, który co prawda polskiej premiery kinowej nie miał, ale który jest obecny na kilku polskich streamingach, między innymi na playerze Prime Video czy na premierach Canal Plus. Serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, który znalazł się na liście mojego Top 10 2023 roku i dostał moją prywatną nagrodę za najlepszy scenariusz. Zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, a teraz już na nagranie dyskusji, jaka powstała w ramach Spoilermaster Live w współpracy z festiwalem Kamera Akcja w Łodzi. Serdecznie dziękuję Malwinie Czajce i Przemysławowi Gleisnerowi za możliwość tej współpracy. Zapraszam do słuchania.
Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na pokazie Blackberry. Pokazie szczególnym, ponieważ po raz kolejny na festiwalu Kamera Akcja mamy przyjemność realizować taki specjalny odcinek podcastu Spoilermaster z Michałem Oleszczykiem. Michale, zapraszam Cię od razu do mnie na scenę. I żeby nie przedłużać i żeby właśnie ta dyskusja trwała jak najdłużej, od razu Ci oddaję głos.
Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo się cieszę, naprawdę, z wielu powodów. Kibicuję festiwalowi już od dawna, naprawdę to są wspaniałe tutaj chwile na Kamerze Akcji, już po raz 15. Nie będę mówił długo, chcę powiedzieć tylko tyle, że szczególnie się cieszę, że pokazujemy właśnie film Blackberry Matta Johnsona, ponieważ jest to film, który naprawdę uwielbiam. Jest to film, który miał rok temu premierę na Berlinale w 2023, który nie trafił do naszej dystrybucji kinowej. Gdzieś tam opłotkami biegł różnymi streamingami, ale po prostu nie było takiego momentu, w którym wszyscy rozmawialibyśmy o tym filmie i gdzieś nam po prostu umknął. A to jest film, który wart jest takiej rozmowy, który ja uwielbiam za połączenie świetnego humoru z pokazaniem kawałka historii naszej współczesności, tak bym powiedział, bo mamy całą falę filmów o różnych produktach. Już czasami się śmieję z tej fali, bo już mieliśmy film Air o Nike'ach, tak, z Mattem Damonem. Dawno temu już chyba zapoczątkował ten trend Fincher, robiąc film o Facebooku. No, rok temu nawet był film o Cheetosach Fire Hot, czy jak one się tam nazywały, Flaming Hot, przepraszam, na Disney Plus wciąż dostępny. Jak wynaleziono te naprawdę pikantne chrupki? Więc jest taki film, dodam, całkiem niezły, ale Blackberry w tej litanii jest filmem naprawdę wyjątkowym, myślę, że najlepszym. Takim filmem, który nie tylko jest o jakimś produkcie, a jest o tym telefonie, ponieważ to jest moje Blackberry, które jest dla mnie nieodżałowane, bo już niestety, jak dowiecie się z tego filmu, Blackberry już nie ma. Ta wspaniała, wspaniała firma, która robiła telefony z klawiaturkami i pisało się na nich tak. Tak wyglądało tekstowanie na Blackberry. No, zobaczycie w tym filmie i narodziny tej firmy, i jej słynny upadek, bo Blackberry już nie istnieje, ale dla tych, którzy mieli przez pewien czas te jeżynki, to naprawdę był kultowy produkt. Ale to jest też film o czymś więcej. To jest film o kapitalizmie, o tym, w jakim momencie komunikacji międzyludzkiej jesteśmy, a przede wszystkim jest to film bardzo, bardzo zabawny. Za chwilkę przeniesiemy się do roku 1996, bo wtedy chyba ta akcja się zaczyna, a dodam, że Blackberry w moim prywatnym konkursie spoilermasterowym w topce rocznej, top 23, otrzymało także specjalną moją prywatną nagrodę, twórcy o tym wciąż nie wiedzą, za najlepszy scenariusz, bo to jest film, który uważam ma po prostu genialny scenariusz i też o tym scenariuszu będę chciał porozmawiać, więc od razu chcę powiedzieć, że już rejestrujemy ten wstęp i rozmowa po filmie będą w całości rejestrowane i pojawią się na kanale jako odcinek specjalny i za tą możliwość także dziękuję Przemkowi i Malwinie i w ogóle za całą współpracę z Kamerą Akcją. Zapraszam Was na świetny film, który bardzo lubię. Do zobaczenia po projekcji. Dobrze, to w takim razie zaczynamy. Tylko się tutaj jeszcze ustawię. A jednak BlackBerry będzie mi towarzyszyło jako talizman na stoliku. No i niestety iPhone. Tak to jest jako puenta. Bardzo się cieszę, że tyle osób zostało. Ja przypomnę, bo drugi raz realizujemy taki odcinek we współpracy z festiwalem Kamera Akcja w formule Spoiler Master Live. Więc przypomnę tylko, że rozmowa jest już rejestrowana i stanie się także odcinkiem podcastu. Za chwilkę wygłoszę taką swoją refleksję na temat tego filmu, a potem zaproszę was do dyskusji i gdyby ktoś po zakończonej dyskusji nie chciał, żeby jego czy jej wypowiedź się znalazła w tym odcinku, to proszę o taką informację, to wtedy ją wymontuję. Ale jeśli nie dostanę takiej prośby, to zakładam zgodę. Bardzo się cieszę, że mogliśmy obejrzeć ten film wspólnie. Dla mnie pierwszy seans na dużym ekranie. Film, który cenię za kilka rzeczy. Może zacznę od tego, że cenię go za to, że jest to film niewielki, że jest to w pewnym sensie mały film, jeśli chodzi o jego skalę taką produkcyjną. Jednak inaczej się robi social network za $40 milionów, a inaczej robi się właśnie taki film w Kanadzie za niecałe 3. I oczywiście to ma konsekwencje na ekranie właśnie tego, o jakiej skali epickości mówimy, ale ma to, uważam, także dobre rezultaty. No i chyba to też nie może dziwić w przypadku opowieści o tym, że no właśnie taka reguła ciągłego wzrostu, tak, jakaś taka kapitalistyczna zasada tego, że wszystko musi być cały czas większe, lepsze, czyli to wszystko, czemu hołduje Jim w tym filmie, tak, że trzeba za wszelką cenę dążyć do jak największej ekspansji. Wydaje mi się, że to przesłanie, które zostaje w filmie dosyć wcześnie wypowiedziane i jest to cytat z Breakfast Clubu, czyli z klubu winowajców, to znaczy dosłownie "When you grow up, your heart dies". Jest takim przesłaniem dla nas wszystkich, którzy nieustannie i używamy tych urządzeń, które widzimy na ekranie i konsumujemy tą kulturę, której jesteśmy częścią. Dla mnie to, co w tym filmie jest naprawdę ciekawe i fascynujące i o czym myślałem nieraz także w kontekście kina polskiego, jest to, że wymieniłem tą serię na początku tytułów Social Network, BlackBerry, może być nawet Flaming Hot, może być nawet film R. I wydaje mi się, że bardzo trudno jest mówić o naszych czasach i trudno jest rozumieć te czasy, trudno jest w ogóle rozumieć też swoją jakąś rolę w tym we współczesności bez właśnie konkretnego nazywania marek, których używamy, bez konkretnego też jakiegoś historycznego ujęcia tego, jak te marki powstawały, jak zmieniały się, jak rozmaite firmy tak powoli wyciągały swoje ręce i zaczęły sięgać do naszych kieszeni. Także całkiem dosłownie, w tym sensie, że nosimy w naszych kieszeniach różne produkty tych firm. I dla mnie jest coś niesamowicie wyzwalającego, takiego radosnego wręcz, w oglądaniu filmu, który faktycznie dokonuje takiej archeologii naszej codzienności, tak? To znaczy, który wprost nazywa te firmy, które znamy z naszego codziennego doświadczenia i który pokazuje nam kawałek historii tego, no właśnie, jak to się stało, że dotarliśmy do tego punktu, w którym jesteśmy obecnie. Jak na pokolenia, które w historii ludzkości, myślę o ostatnich, nie wiem, 2-3 pokoleniach, które doświadczyły największej rewolucji informacyjnej i komunikacyjnej w dziejach świata, mam wrażenie, że wciąż jakby nie mamy do końca języka, żeby opowiadać o tej przemianie, której doświadczyliśmy. No, z jednej strony możemy właśnie spojrzeć na ten stolik i zobaczyć już odrzuconą tak skorupkę BlackBerry, nowego iPhone'a, którego używam, ale tak naprawdę mam wrażenie, że często nie mamy języka, żeby zrozumieć tego, co nam się przydarza każdego dnia jako konsumentom, jako ludziom, którzy też są uwikłani przez te wielkie korporacje w jakieś procesy, których sami nie rozumiemy. I to, co ja bardzo podziwiam w amerykańskim, w tym przypadku też w kanadyjskim kinie, to jest takie atakowanie tych tematów wprost. Tak? To znaczy mamy już te filmy, o których wymieniłem, pewnie można by wymienić też film Tetris, bardzo dobry, który jest dostępny na Apple TV, ale jeszcze parę by się znalazło, dwa filmy o Steve Jobsie różnej jakości. Tymczasem, i to jest coś, o czym myślałem teraz, oglądając ten film już chyba trzeci raz, gdybyśmy mieli wskazać na tego rodzaju opowieści w kinie polskim albo w ogóle środkowoeuropejskim, to mam wrażenie, że w ogóle takiego zjawiska nie ma. To znaczy takiego opowiadania właśnie o konkretnych firmach, markach, o konkretnych przedsiębiorcach, którzy przecież też w jakiś sposób i na dobre, i bardzo często na złe naszą rzeczywistość zmieniali. U nas wciąż, mam wrażenie, jesteśmy częściowo przynajmniej więźniami takiego marzenia o tym, żeby wszystko było uniwersalne, tak, żeby każda opowieść była baśnią albo przypowieścią, albo bajką o ludziach. Tymczasem kto wie, czy jeżeli chcemy naprawdę zrozumieć tą naszą współczesność, czy nie musimy robić tego kawałek po kawałku właśnie też w taki sposób, to znaczy właśnie wymieniając te nazwy, inscenizując jakieś historyczne spotkania na szczycie albo na mniejszych szczytach. Od lat zastanawiałem się zresztą nad tym, co mogłoby być w Polsce takim odpowiednikiem, nie wiem, czy serialowym, czy filmowym, opowieści o jakiejś konkretnej marce, o jakimś konkretnym przedsiębiorcy. Już niejednokrotnie w różnych rozmowach takich z przyjaciółmi mówiłem, że historia firmy Optimus byłaby czymś takim. Przypomnę początek lat 90. i postać Romana Kluski. Mam wrażenie, że byłaby takim materiałem na tego rodzaju film. Tylko, że no właśnie, nie ma u nas takiej dążności i już kończę to narzekanie, bo nie chodzi o to, żeby nad tym się zatrzymywać, ale w tym filmie to mnie niesłychanie ujęło, że ktoś mi wyjaśnił, co się wydarzyło, jeżeli chodzi właśnie o te ostatnie 10 czy już nawet więcej lat w masowej komunikacji i w tym, że w kieszeni co chwilkę pojawia się jakieś powiadomienie o kolejnej wiadomości. Druga rzecz jest taka, że mam wrażenie, że oglądając ten film, w którym zdjęcia z 96 roku wydają się już jakby były zdjęciami z zupełnie innej epoki, jakby to co najmniej pół wieku minęło od tamtego czasu, że patrząc na te zdjęcia też jakby zastanawiałem się nad rolą i komputerów, i cyfryzacji, ale także tego, jak bardzo zmieniła się cała kultura komunikacji, to znaczy tego, jak bardzo zmieniła się w ogóle rozmowa jako taka. Bo o czym jest ten film, jeżeli byśmy się przyjrzeli, nie wiem, dramaturgicznie, czy gdybyśmy spojrzeli na postaci w nim występujące i na takie główne konflikty, linie konfliktu, które ich dzielą, to mam wrażenie, że to jest przede wszystkim film paradoksalnie właśnie o niedoskonałej komunikacji. Tak? To jest właśnie o tym, jak różnie, na różnych częstotliwościach, paradoksalnie i też celowo używam tego słowa, nadają poszczególne osoby tego dramatu. To znaczy, jak różna jest codzienna częstotliwość Daga, jak różna jest codzienna częstotliwość Majka, jak różna jest codzienna, chwilami socjopatyczna, chwilami genialna częstotliwość rekina, jakim jest Jim. I tak mam wrażenie, że wszystkie główne konflikty, jakie w tym scenariuszu napisanym wspólnie przez Matta Johnsona, czyli reżysera tego filmu, który też wystąpił jako Doug i Matthew Millera, tak naprawdę wszystkie najważniejsze punkty zwrotne są związane właśnie z tym, że ludzie przypisują różne znaczenia słowom, którym wypowiadają, że różnie czytają rejestry emocjonalne, na których działają i że trudno jest bardzo o tą synchronizację, czyli paradoksalnie trudno jest bardzo o to zajęcie jednej częstotliwości czy jednej sieci, o którym oni tutaj mówią cały czas w kontekście telefonów, które tworzą. Ale tak naprawdę myślę, że każdy z tych dialogów, które też czasami są niezrozumiałe dla laika, poniekąd są właśnie o tym, jak porozumieć się tak, żeby nadawać na tej jednej fali. A trzeci punkt jest taki, że jakiś czas temu, pół roku temu, pokazywałem studentom na zajęciach, które prowadzę, film Charlie'ego Chaplina pod tytułem Dzisiejsze czasy z roku 1936. Na pewno są tu osoby, które ten film widziały. Krótkie wprowadzenie, jest to taka satyra, którą Chaplin już w takim dojrzałej epoce kina dźwiękowego nakręcił jako film de facto niemy, która była satyrą na postępującą mechanizację, industrializację i też na taki nieskrępowany amerykański kapitalizm. I kiedy oglądałem ten film i kiedy rozmawialiśmy ze studentami, to zwracaliśmy uwagę między innymi na te sceny, w których Charlie Chaplin pokazał, też występując w nich oczywiście, wynalazki, które w momencie premiery filmu były absolutnie futurystyczne, które nie miały miejsca w roku 1936, ale które miały pokazać, miały wyśmiać chwilami w taki dosyć mroczny sposób, to jak kompletna okaże się, jak kompletne okaże się przejęcie naszego życia, naszej prywatności przez porządek kapitalistycznej produkcji i konsumpcji. Między innymi, no zmierzam do konkretnej sceny, w dzisiejszych czasach jest taka scena, kiedy bohater idzie do, Charlie'ego Chaplina idzie do toalety, myje ręce i nawet w tej toalecie jest ekran. Jest ekran, przez który jego szef, szef fabryki, w której Charlie pracuje, może patrzeć na swoich pracowników i może ich poganiać do pracy, zaganiać ich do pracy nawet w tej no, najbardziej intymnej możliwej sytuacji, tak? W sytuacji toaletowej. I rozmawialiśmy o tym właśnie w trakcie zajęć na Wydziale Artes Liberales UW, i mówiliśmy, no taki futurystyczny pomysł, który chyba się jednak nie ziścił, prawda, w naszych toaletach. Nie ma takich ekranów, gdzie szef nas przyzywa. I w tym momencie jeden ze studentów wskazał właśnie na telefon, który ze sobą przecież wszędzie zabieramy, nawet do tego intymnego miejsca, jakim toaleta jest. I także w tym miejscu często się zdarza, że możemy dostać jakiś sygnał, prawda, przyzywający, przypominający, czy już to zrobiłeś, czy już jakieś tam zadanie jest wykonane, kiedy będziesz w biurze. I nagle zrozumiałem, o, Charlie Chaplin był o wiele większym wizjonerem, niż mogłoby się wydawać. I ten film, mam wrażenie, że też jest taką archeologią tego momentu. Archeologią momentu, w którym z własnej woli i kierując się także chęcią przynależności do jakiejś większej sieci. Uwielbiam te sceny tutaj, kiedy telefon jest pokazany także jako element takiej gry statusowej. Postanowiliśmy podpiąć się, tak? Podpiąć się pod ten system, który faktycznie o każdej porze dnia i nocy, a mówię to jako osoba, która niejednokrotnie tuż po przebudzeniu pierwsze co robi, to jest właśnie sprawdzenie wiadomości na tym urządzeniu, no postanowiliśmy ugościć tą smycz czy to narzędzie kontrolne w naszej codzienności, w naszej intymności i myślę, że czerpiemy z tego codziennie benefity i codziennie płacimy za to cenę, której być może jeszcze nie rozumiemy, a którą ten film w jakiś sposób sonduje, a przynajmniej stara się sparametryzować. Więc to jest kolejna rzecz, która w tym filmie mnie bardzo ujęła. No i oczywiście to, co bardzo kupiło mnie, myślę, że spory procent mojej sympatii do tego filmu wypływa z faktu, że jest to film o wielkiej, gigantycznej, społecznej, globalnej wręcz zmianie, opowiedziany między innymi przez zmyślne aluzje filmowe. To znaczy to moje serce kinofilskie, kinomańskie bardzo się ucieszyło, kiedy zobaczyłem, że te użyte w filmie nawiązania do konkretnych filmów, już zacytowałem tutaj główne przesłanie, tak, z The Breakfast Club, że te fragmenty zostały tak dobrane, żeby poprzez historię popkultury opowiedzieć też historię tego, ja bym to nazwał tak, wielkiego uwiedzenia poprzez ciągłą dostępność informacji i poprzez ciągłą dostępność komunikacji. No bo jakbyśmy się przeszli nawet pobieżnie, nawet nie wypisując wszystkich tych nawiązań z dialogów, bo jest tam ich oczywiście dużo i wiele z nas dzisiaj bardzo ucieszyło, jak na przykład cytat z Dune'y, to dla mnie szczególnie dwa fragmenty. Ta pierwsza movie night, kiedy oni oglądają poszukiwaczy zaginionej Arki w wersji panoramicznej, co tam podkreśla jeden letterboxed video. I jest to zapowiedź wielkiej przygody. Tak? Jest to zapowiedź właśnie tego, że oni trochę jak ten Indy Jones będą wyznaczali zupełnie nowe trendy. Ale później bardzo mi się podoba, że w jednym z kluczowych momentów tego filmu, w tym punkcie zwrotnym, którym jest tak naprawdę spotkanie z Jabłońskim, tak? Bo to jest ta podstawowy zwrot w całej opowieści, kiedy Jim postanawia, prawda, napompować te akcje. No i to jest jakby to, co doprowadzi potem do końca firmy. To, że tuż po tym spotkaniu z Jablońskim jest fragment w trakcie jednego z movie nightów, już oczywiście na większym ekranie i w innym biurze, fragment filmu Johna Carpentera pod tytułem Oni żyją, tak, z 1984 roku. I przypomnę, że to do teraz jedna z takich najczytelniejszych i też najbardziej podziwianych przez Sławoja Žižka metafor konsumenckiego kapitalizmu. Tam, prawda, te okulary, które pozwalają zobaczyć za każdą reklamą wszechobecne przykazanie tej kultury, czyli konsumuj, 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 i ta walka, która się rozgrywa oczywiście na ekranie, to jedna z takich najgłębszych i najbardziej dowcipnych krytyk kapitalizmu w ogóle, jakie kino amerykańskie w latach 80. wydało. Więc także to, czyli zmyślne użycie tych cytatów w bardzo dowcipny, moim zdaniem, sposób, bardzo mnie tutaj ujęło. I kończąc tą część wstępną, powiem też, że ten film był dla mnie odkryciem po prostu Matta Johnsona jako reżysera. On jest wciąż twórcą bardzo młodym w momencie, kiedy ten film realizował, czyli Matt Johnson gra Daga, to miał chyba 36 lat. Później dopiero odkryłem jego film Operacja Lawina, czyli Operation Avalanche. To jest film z 2016 roku, który dotyka słynnego tematu sfejkowania zdjęć z lądowania na Księżycu i posługuje się taką metodą trochę mokumentalną. Ale o ile widzę też w tym filmie niedoskonałości, bo dla mnie Blackberry nie jest żadnym arcydziełem, ale jest filmem niesłychanie świeżym, niesłychanie dowcipnym i mądrym w tym sensie, że ci młodzi twórcy, wnosząc też tą energię właśnie w film, tak jak powiedziałem, niskobudżetowy, ale bardzo fajnie pomyślany, bardzo sprytnie poskładany razem, mam wrażenie, że powiedzieli mi więcej o mojej współczesności i o naszej współczesności i o tym, skąd ona się wzięła, niż wiele filmów dokumentalnych, niż wiele mądrych książek na ten temat. Ja szczególnym okiem patrzę na czołówkę tego filmu, to znaczy na ten moment, kiedy na naszych oczach przewija się właściwie historia tego marzenia, bo nie doceniamy tego chyba, biorąc nasze telefony w dłonie i rozmawiając z drugim końcem świata przez wideo. Nic nie starzeje się tak szybko jak magiczna innowacja. Tak? My już zinkorporowaliśmy tą magię w nasze codzienne życie i już nie myślimy o tym, że to może być cokolwiek niezwykłego, ten rodzaj łączności. Ale ja bardzo dobrze pamiętam, jak dziś, mój pierwszy seans filmu 2001 Odyseja Kosmiczna Kubricka, który jest jedną z referencji, a nawet jest mocno referencją w tym filmie i zaraz powiem w jaki sposób. I dokładnie ten moment, kiedy kosmonauta Floyd, tak on się nazywa, grany przez, umyka mi teraz nazwisko aktora, w 2001 rozmawia ze swoją córeczką, prawda? To jest ta słynna scena wideo rozmowy z córką, to są jej urodziny, no i tata dzwoni ze stacji kosmicznej. I ja obejrzałem ten film po raz pierwszy w kwietniu 1995 roku i nigdy nie zapomnę tej sceny, bo oglądałem to ze swoimi rodzicami i tak zapytałem się ich, to jest niemożliwe, to nigdy nie będzie możliwe, prawda? I oni powiedzieli, że tak, nie, to dużo rzeczy jest możliwych, ale to nigdy się nie wydarzy, tak, że będziemy rozmawiali z kimś i będziemy tą osobę jednocześnie widzieć. I tak sobie myślę, że każdy Zoom, jaki dzisiaj odbywamy, jakkolwiek Zoom w międzyczasie stał się już też jakąś pułapką i takim symbolem właśnie pracy, która nas dosięgnie w każdym absolutnie zakątku rzeczywistości, że to jest po prostu moja codzienność. I myślę, że wciąż mamy za mało takiej refleksji na temat tego, jak przepastna jest ta zmiana, jak dosłownie kosmiczna. A dlaczego mówię, że nawiązanie do 2001 jest nawet szersze w tym filmie? No przede wszystkim dlatego, że otwierające słowa filmu, te o tym, że któregoś dnia wydarzy się ta rewolucja komunikacyjna and people no longer will commute, they will communicate, czyli jakby nie będą już musieli podróżować, bo komunikacja będzie ciągła. Te słowa na ekranie wypowiada nikt inny jak Arthur C. Clarke, czyli autor scenariusza 2001 Odysei Kosmicznej, no i jeden z najważniejszych wizjonerów sci-fi w historii. Autor między innymi książki Koniec dzieciństwa, która też, myślę, jest nieprzypadkowa w filmie, który jest o końcu dzieciństwa. To nie są tylko te słowa Perdiego pod koniec, który mówi, jesteście dziećmi, musicie zmężnieć, i w tym momencie kończy tą utopię, tą myśl o tym, że miejsce pracy, innowacji i ekscytującego właśnie jakiegoś wynalazczego impulsu będzie jednocześnie miejscem przyjacielskiego spotkania, miejscem zabawy. Ta utopia jest tutaj skończona i ten film jest właśnie o tym. Jest o końcu dzieciństwa, jest o końcu tego marzenia i jest, mam wrażenie, o tej wielkiej, wciąż nie do końca wyestymowanej, obliczonej cenie, jaką za realizację tej futurystycznej fantazji wszyscy płacimy każdego dnia. Wiecie, jeżeli słuchacie podcastu, ale też jeśli śledzicie moje opinie na Filmwebie, to wiecie, jakim ogromnym fanem filmu Radu Żudego jestem. Myślę o filmie, nie spodziewajcie się zbyt wiele, Po końcu świata. No, to jest film absolutnie genialny. Film o właśnie ciągłej niewoli i byciu podpiętym do sieci, o tym braku czasu wolnego. I wydaje mi się nieprzypadkowe, to już będzie puenta na ten moment, że Radu Żudę otworzył swój film, trzygodzinną Odyseję Angeli poprzez świat prekariatu i kultury zapierdolu, ujęciem iPhone'a leżącego na jej nocnym łóżku, ponieważ to jest pierwsze, co widzimy w filmie i to jest godzina 5:50. Obok leży egzemplarz Toma Jonesa, Henry'ego Fieldinga, ale jednak pierwsze, co Angela słyszy tego dnia, to jest powiadomienie, to jest dzwonek telefonu, no i oczywiście odpowiada na to tak, jak odpowiada Angela, czyli siarczystym wulgaryzmem. I wydaje mi się, że ten film na swoją i skromną, a jednocześnie dla mnie niesamowicie błyskotliwą i bardzo obiecującą miarę, pokazuje nam archeologię tego, jak to się stało, że wszyscy co ileś minut, a może czasem co ileś sekund w te ekrany spoglądamy. Więc to jest wyjaśnienie, dlaczego się chciałem tym filmem podzielić i dlaczego się tak cieszę, że Kamera Akcja się na to zgodziła. A teraz jestem bardzo ciekaw waszych opinii, waszych myśli, jak wam się podobało Blackberry. Mamy mikrofony po obydwu stronach sali, jestem dosyć oślepiony, ale zdecydowanie widzę, że tutaj ręce są podniesione, więc zaczniemy tutaj.
Dziękuję za mikrofon. Ja powiem, że no, ten film pokazuje, że Waterloo zatopiło nie tylko Napoleona, a także Blackberry. Mnie urzekło w tym filmie, że do fanów bardzo mi się ten film podobał, że to jest ewidentnie film bardzo zrobiony w stylu The Office, jakby też ten... operatorka tego filmu, grani na zbliżeniach. To jest coś, co ewidentnie Matt Johnson wziął z The Office. Nie, myślę, że nie z jakiegoś konkretnego serialu, z jakiegoś konkretnego kraju, tylko w ogóle z konceptu, jaki The Office oferuje. Natomiast strukturalnie ten film, i tutaj padły właściwie te dwie biografie o Jobsie, to strukturalnie Matt Johnson wziął koncept w zasadzie z Jobsa w reżyserii Danego Boyla, bo też mamy ten koncept, że w zasadzie mamy trzy różne momenty w zasadzie w historii i tutaj też mamy takie momenty, właśnie ten 96, 2003 i ten 2007, bo 2008 to jest w zasadzie taki epilog, to jest taki, można powiedzieć, żart ze strony Johnsona, że no Chiny wciąż są w tym samym miejscu, w którym tkwiły te 12 lat wcześniej. I też powiem, że ten film dosyć dobrze oddaje, myślę, też ten moment tych zmian, powiedzmy, w tych firmach technologicznych, bo w latach 90. wydaje mi się, że te firmy właśnie nie tylko technologiczne, takie jak właśnie twórcy BlackBerry, ale też na przykład twórcy gamingowi, bo tu pojawia się nazwisko Johna Carmacka, czyli twórcy Dooma, jednego z w ogóle założycieli software, że właśnie ci ludzie z tych branży właśnie tacy byli, właśnie to byli takie dzieciaki trochę, genialne dzieciaki, ale to byli ludzie, którzy nie rozumieli, czym jest korporacja, oni po prostu kochali robić to, co robią i jakby to tworzyli, a potem weszły te duże pieniądze, weszła te ambicja, żeby stworzyć coś wielkiego, jakby ten aspekt dziecinny musiał zaniknąć. Natomiast ten film też, wydaje mi się, opowiada o takim momencie, kiedy faktycznie te telefony miały być czymś rewolucyjnym, w takim sensie, że no, twórcy starali się tworzyć coś kompletnie oryginalnego, że faktycznie te telefony się różniły, czy to Nokia, czy to właśnie BlackBerry, iPhone. iPhone w zasadzie stworzył ten model telefonu, który istnieje do dzisiaj. Jak się spojrzy na dzisiejsze telefony, na dzisiejsze smartfony, to one w zasadniczo stylistycznie się w ogóle nie różnią. No jak spojrzymy na iPhone'a, na Samsunga, Oppo, czy Xiaomi, czy jakąkolwiek inną firmę produkującą telefony, to spojrzymy, że te telefony wszystkie wyglądają tak samo, że w zasadzie to się bardzo zunifikowało i ten film trochę też opowiada o tych czasach, kiedy właśnie twórcy bardzo się starali tworzyć coś kompletnie oryginalnego. I ta oryginalność tutaj jakby w tym momencie zanikła i to jest jakby też taka kronika trochę tamtych czasów. No i myślę, że tutaj tyle ode mnie.
Super, bardzo, bardzo dziękuję i od razu przekazuję, bo wiem, że już tu jest, tak? Kolejny głos, przepraszam, bo bardzo mało widzę.
Szczerze, nie spodziewałam się, że po filmie, na który spontanicznie się zdecydowałam pójść, będę miała naprawdę mnóstwo przemyśleń i refleksji. Taką główną, która mi się gdzieś przemykała przez głowę, przez większość seansu, to kurczę, jakie myśmy sobie piekło zgotowali. W sensie może nie my stricte, bo ja to byłam wtedy jeszcze w planach co najwyżej, ale ogólnie jako ludzie, że to też można zauważyć, że na sali już im głębiej w ten film, tym rzadziej ludzie się śmiali, tym bardziej się robiło poważnie, dystopijnie. I gdzieś się poczułam po prostu, że się tak bardzo, bardzo, bardzo oddalamy jako ludzie od tak właściwie tego, od jakiegoś takiego spokojnego, normalnego życia. I też mnie taka refleksja naszła, że kurczę, może po prostu plan na życie to wyprowadzić się na wieś i postawić sobie tam domek i wieść jakieś proste życie, bo to jest jakaś zupełna abstrakcja, nienaturalna i coś, do czego w ogóle nie jesteśmy przeznaczeni. To na przykład widać moim zdaniem bardzo te takie sceny, gdzie bohaterowie gdzieś biegają, są w jakimś ciągłym pośpiechu, nie wiedzą do końca w sumie co się dzieje, z kim muszą się teraz spotkać. No moim zdaniem to właśnie bardzo dobrze pokazuje, że to tak właściwie nie jest życie. Oni nigdy nie są szczęśliwi, zadowoleni, a jeśli już to tylko momentami, jak się coś udaje, a przez większość czasu są zdenerwowani, w pędzie, w ogóle no właśnie nie żyją tak właściwie. I też jakaś taka refleksja inna, która mnie naszła, to że w tym filmie jest bardzo, myślę, że nawet najważniejszy bohater, który tak właściwie się tam nie pojawia, czyli konsumenci, czyli my, bo jednak to jest bardziej opowiedziane z perspektywy no, tej korporacji, osób, które ją zakładają, a nie możemy zapomnieć o tym fakcie, że najbardziej jednak odpowiedzialni za to wszystko są konsumenci i że to w naszych też rękach również, nie tylko i wyłącznie, jest cała władza. Czy naprawdę chcemy, żeby tak wyglądał ten nasz świat? I sama też miałam taką refleksję, bo ja już mam telefon, który ma tam gdzieś 6 lat i chodzi mi po głowie, żeby kupić sobie nowy. I teraz oglądając pomyślałam, kurde, nie, to jest bez sensu, przecież mój telefon działa i wcale nie potrzebuje napędzać jeszcze bardziej tej po prostu strasznej machiny. I to jest bardzo dalekosiężnie jakby posunięte przemyślenie, ale no z taką refleksją myślę wyjdę, że po prostu kurna, trzeba konsumować mniej, koniec, kropka i nie możemy napędzać tej machiny strasznej, bo gdzieś tam nawet w tej Dolinie Krzemowej jest 100 takich dżimów, za których zawał będę między innymi odpowiedzialna.
Super, bardzo, bardzo dziękuję, bo to też pokazuje taki jakby polityczny potencjał tego filmu do zmieniania naszego myślenia. Ja tylko odpowiem anegdotą, znaczy, to pozornie będzie niezwiązane z tym, co pani powiedziała, ale tak naprawdę będzie bardzo związane, bo niech każdy zajrzy w swoje serce i niech każdy sobie przypomni te czasy. Oczywiście nie wszyscy już mają te lata, które ja na przykład, ale żeby przypomnieć sobie początki tego wszystkiego, tak? Właśnie telefonii komórkowej. Ja nigdy nie zapomnę, teraz mi się to przypomniało, jak słuchałem do pani tak naprawdę, jak w około roku 2003 bodajże, drugiego, tak strzelam, rozmawiałem ze znajomą, Pamiętam, że wtedy, gdybyśmy teraz spisali swoją biografię telefonami, to pamiętam, że wtedy miałem telefon Idea na kartę, jeśli ktoś to pamięta. Czyli było tam 25 SMS-ów maksymalnie, potem karta się kończyła i trzeba było kupić kolejną. To były takie czasy. I pamiętam, że spotkałem znajomą na ulicy, teraz to widzę w Krakowie, na ulicy Zwierzynieckiej, która szła taka oburzona. Ja mówię, hej, co się stało? Wszyscy, słuchaj, no znajoma przesłała mi życzenia urodzinowe SMS-em. Że w ogóle nie zadzwoniła do mnie, w ogóle nie ten, tylko SMS, słuchaj, życzenia urodzinowe. I ja mówię, teraz wiem, że trudno wam sobie wyobrazić, co to znaczy. Ja mówię, tak, na pewno faktycznie, no takie trochę niezręczne, nie? Że taka bezosobowa forma komunikacji i życzenia urodzinowe, tak? No już jakby nie powiem nawet, w jakim teraz świecie jesteśmy, ale wtedy to był dla mnie też lekki szok. Wow, zrobić coś takiego przez telefon, to takie trochę nieeleganckie. Więc to tylko chciałem powiedzieć, jak ta kultura się bardzo, bardzo zmienia. A rozmyślając właśnie też o tym, co przed chwilą pani powiedziała, to zupdate'owałbym to słynne powiedzenie, już nie pamiętam, czy ono było, Frederica Jamesona, czy Karola Marksa, o tym, że łatwiej wyobrazić sobie koniec świata niż koniec kapitalizmu, to ja bym powiedział, że łatwiej wyobrazić sobie koniec kapitalizmu niż koniec internetu, bo jakby to jest rzeczywiście to powietrze i ta woda, w której wszyscy pływamy, jako te rybki w tym akwarium, prawda? I przekazuję głos dalej. Bardzo dziękuję za te głosy i proszę tutaj, i proszę też wysoko się głosić, bo wtedy łatwiej będzie nam operować. I to już najwyżej. Jeszcze wyżej, jak mawiał Harold Lloyd.
O, teraz mnie słychać. Tak, jak oglądałem ten film, to się tak nastawiłem, bo przypomniałeś o nagrodzie za scenariusz swojej. I tak się nastawiłem na to, tak, na to, żeby wyszukać, co tak bardzo ci się podobało, albo co mnie by się spodobało w tym scenariuszu. I zanim powiem, no to może takie pytanie do ciebie, jakbyś sobie wyobrażał swoją statuetkę za scenariusz, bo na przykład ja sobie, dobrze, no, tak, ja sobie tak wyobrażam, że byłyby to dwa klawisze z Blackberry AZ. To taki mój pomysł, natomiast co mi się podobało, to trochę w taki właśnie fincherowski sposób, jak w Social Network, bo dawno widziałem ten film, że pewne motywy wracają, spinają się ze sobą, już pomijając tę klamrę, która się pojawia w postaci tego brzęczka irytującego głównego bohatera, że jak bardzo on jest zdynamizowany jeszcze przez grę aktorską, jak wiele kwestii się wypowiada biegając, gdzie aktorzy wykonują jednocześnie ruchy, gdzie pozornie, nie wiem, gdyby to było statyczne, wymiana dialogów, gdzie ludzie by patrzeli na siebie tylko i nic więcej, to jak bardzo on jest zdynamizowany przez to, że ludzie jeszcze coś dodatkowo z siebie robią, a kiedy trzeba, tak jest to skontrastowane z tym, że pewne dialogi są wymawiane normalnie przez nieruchome głowy i przez tego Jima, który ma po prostu takie lodowate spojrzenie. I trochę też w ogóle on jest, dla mnie o tym jest film, że konfrontację takiego idealizmu, bo ten Mike jest trochę właśnie takim idealistą i bardzo lubię filmy o takich idealistach w stylu Ed Wood na przykład, że konfrontacja właśnie takiego idealizmu z postawą człowieka, który nie potrafi sobie powiedzieć dość, że mam już dość pieniędzy. Nie o to chodzi, nie? Postęp w ogóle wymuszam krzykiem, to też jest trochę też o tym filmie, nie? Że po prostu cały czas będę krzyczał i będę po prostu nic na spokojnie, po prostu cały czas film o krzyczących facetach. Właśnie to jest trochę właśnie dla mnie o tym film, że w tym scenariuszu tak świetnie właśnie zdynamizowanym jest taka konfrontacja dwóch postaw, że tak naprawdę to nie chodzi o pieniądz, tylko o właśnie o taką... To właśnie tutaj pani mówiła, nie? Że nie potrafię sobie powiedzieć dość i będę robił wszystko po prostu, żeby tylko rosło i rosło i rosło, a nie chodzi o jakąś wysokość wielkość konta bankowego. Dziękuję.
Bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Tutaj wskazuję już tą stronę. Statuetka nie wiem, bo może skoro to była, bo ja dodam, to pierwszy raz taką cudzysłów nagrodę przyznałem, może w takim razie to Złota Jeżynka powinna być już na przyszłość. Ja tylko jedno zdanie powiem, że a propos Social Network, filmu, który bardzo lubię, ale dlaczego na tej szali wolałbym Blackberry, mimo że pod względem języka filmowego na pewno jest prostsze i nie ma takich popisowych sekwencji i tak dalej, ale z jednego powodu scenariuszowego też wolałbym Blackberry. To znaczy, że jak się zastanowić nad Social Network, to tam jest podana przyczyna takiej, a nie innej historii Facebooka, taka bardzo, no w sumie... banalna, no to jest pod koniec, jak on sprawdza tak tego Facebooka, czy ta dziewczyna mu odpisała, czy nie, czy go tam, no rzuciła go dziewczyna, więc założył Facebooka, tam jest mniej więcej takie, tak, to jest wyjaśnione przez jakiś prywatny kryzys. A ten film mi się podoba też dlatego, że wycofuje to życie prywatne, tak gdzieś ono jest poza, tak, my nie widzimy ich życia codziennego. Jakby ten film szuka przyczyn w tym, co oni robią właśnie w pracy, a nie gdzieś tam, prawda, sanki z napisem różyczka ukryte pod... Sam Welles mówił, że to był słaby pomysł w Kejnie, więc mogę też sobie pozwolić na to.
Po pierwsze, nie spodziewałam się, że będziemy mieli taki wieczór bardzo post-growth z tobą, Michał.
Post co?
Post-growth, no jakby, wiesz, przeciwko wzrostowi. Ja jedna mała dygresja do mojej przedmówczyni, znaczy akurat wydaje mi się, że... jakby wieś, przynajmniej wieś w Polsce mi się raczej kojarzy z przestrzenią, która jakby właśnie jest tą przestrzenią mega rewolucji kapitalistycznej i też jakby jakiejś europejskiej, więc nie uciekałabym tam przed kapitalizmem, bo tam jest jeszcze bardziej. Natomiast no ja też trochę chciałam powiedzieć o właśnie jakby takim oskubaniu, tutaj jakby nie wiem, czy to jest właśnie ta kanadyjskość, że mam wrażenie, że na poziomie formy właśnie w tej prostocie i w tym oskubaniu z tych wszystkich jakichś takich potencjalnie sentymentalnych wątków, to tam, że tam nie ma żon, tak? Jakby w sensie, że tak naprawdę w tym filmie chyba kwestie mówione ma może sekretarka na początku, jak w ogóle Jim wchodzi w ten biznes. No i na końcu, że kobietą, która ma kwestie mówione, jest po prostu kobieta z papierów wartościowych, która ich przychodzi przymknąć. Natomiast ja chciałam dorzucić jeszcze jeden kontekst do tych wszystkich filmów, których tytuły tutaj padły, jako wydaje mi się, że ciekawy kontekst do właśnie tego filmu i trochę jego tonu, mianowicie serial Halt and Catch Fire, który w ogóle uważam za jeden z najwybitniejszych seriali zeszłej dekady. To jest serial, który w Polsce nie został jakoś specjalnie obejrzany, bo też był emitowany w różnych dziwnych miejscach. To jest serial, który zastąpił Mad Menów w ramówce AMC i to jest właśnie serial o rewolucji technologicznej od początku lat 80. do mniej więcej połowy lat 90. Ten serial się kończy mniej więcej w czasie, kiedy ten film się zaczyna i jest z perspektywy, no jakby powiedzmy, no wybitnych jednostek, ale takich, które, no jakby dramaturgia tego serialu trochę polega na tym, że oni się trochę mijają i że nie będą tymi, którzy właśnie, że tam jest zawsze minięcie się, ale przez to, no właśnie jest to opowieść właśnie o zmianach technologicznych, właśnie nie, paradoksalnie jakoś tak szerzej o jakby duchu czasu i właśnie szukaniu pewnych rozwiązań, szukaniu pewnego marzenia. Szukaniu właśnie pewnych rozwiązań, których się ostatecznie albo nie znajduje, albo z którymi jest się spóźnionym. I też jakby jest to wspaniały serial o ludziach, którzy są, jakby, którzy razem myślą. To są 4 sezony, właśnie jakby też takie, pomiędzy którymi się dzieją właśnie skoki czasowe. 4 głównych bohaterów, z czego 2 kobiety, z czego 1 zajmująca się ciężkim sprzętem. Więc bardzo chciałabym, żeby ten tytuł jakoś tutaj padł, bo wydaje mi się, że właśnie...
Czy możesz powtórzyć ten tytuł?
To jest Halt and Catch Fire.
Okay.
Jeśli nie zapamiętacie, to możecie szukać przez filmografię Mackenzie Davis, która tam gra informatyczkę.
Super.
Jest to moim zdaniem absolutnie wybitna rzecz i jakoś spotyka się tutaj właśnie z tym, że no właśnie no, że nie jest historią właśnie sukcesu takiego, że się wydarza sukces i the end. I właśnie w odniesieniu takiego, no jednak takiej tej informatycznej rewolucji, właśnie jakby bycia w tej zmianie i w tym, jak ona się dokonuje, trochę właśnie z tej takiej archeologii teraźniejszości, o której mówiłeś.
Super, bardzo dziękuję za serialowymi poradami Klary Cykosz Często Idei. Dzięki temu odkryłem na przykład Abbott Elementary, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem, dzięki twoim poleceniu, więc teraz na pewno też sobie ten tytuł zapiszę. A co do tej kanadyjskości, to chcę jedną rzecz powiedzieć. Ja wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale mówię to z Polski, która w Królu Ubu jest opisana jako Polska, czyli nigdzie, więc filmowa Kanada to jest często takie właśnie cudzysłów nigdzie, no bo to są ludzie, którzy mówią, aktorzy, którzy mówią z tymi amerykańskimi akcentami, ale to są często twarze, których my nie znamy, tak? I to jest też bardzo fajny efekt w tym filmie, że to nie jest tak, że rozpoznajemy, prawda, a no tak, tutaj obsadzili, prawda, Justina Timberlake'a, żeby przypomnieć Social Network, tylko nie, ja kiedy ja oglądałem ten film po raz pierwszy, nikogo z tego ekranu nie znałem, trochę podejrzewałem, że Saul Rubinek, czyli ten jeden z tych starszych CEO w tym później Verizonie, okej, może gdzieś go kojarzyłem i miałem wrażenie, że może znałem skądś Jablonowskiego, i post factum sprawdziłem, że to Cary Elwes, czyli aktor, który, jeśli dobrze pamiętacie, był pierwszym więźniem Jigsaw'a w pierwszej pile. Więc tak przypomnę dla fanów serii. Ale Blackberry może jest nawet bardziej tu zabójczym narzędziem. Bardzo też dziękuję za zmianę świateł, bo mi to bardzo ułatwiło. Kto jeszcze chciałby dorzucić głos? Ja też nie wiem, ile tu mamy czasu. Mam nadzieję, że ktoś pilnuje z kamery akcji, bo ja nie wiem, jaki mamy limit. Jeszcze 15 minut, dobrze, dziękuję Malwinie. Czy są jeszcze jakieś głosy, jakieś refleksje? O, super, może...
Przepraszam, obiecuję, że nie mam parcia na szkło, po prostu zapomniałam jeszcze jedną rzecz dodać, którą mam ochotę po prostu powiedzieć, bo wydaje mi się, że my tutaj jako filmowcy, chociaż ja to mówię bardzo abstrakcyjnie, bo jestem jeszcze w liceum, ale my jako filmowcy tutaj możemy czuć, że my jesteśmy bardzo zdystansowani do tego, co obejrzeliśmy właśnie na ekranie, że to są ci jacyś dziwni właśnie biegający panowie z korporacji, ale my nie mamy z tym nic wspólnego. A wydaje mi się, że to tak właściwie każda branża mogłaby obejrzeć i potraktować jako przestrogę, żeby po prostu nie iść w tym kierunku. I wydaje mi się, że to, co jest ważne właśnie w tej naszej branży, że my łączymy trochę to bieganie, ten biznes z wrażliwością, z jakąś taką sztuką, byciem artystą. I mam nadzieję, że przynajmniej my tutaj nie zabijemy nigdy tej części artystycznej na rzecz tego, co obejrzeliśmy na ekranie i na rzecz tych zysków. No, oczywiście też jest utopijne, a ktoś może nawet powiedzieć, że komunistyczne, żebyśmy się nie skupiali na zyskach, ale uważam, że ten film po prostu każdy z nas powinien również potraktować jako przestrogę i jak na przykład zauważamy, że zaczynamy bardzo biegać, chodząc pomiędzy jednym wydarzeniem a drugim, to znaczy, że jest ich już może za dużo. I to tak tyle chciałam dodać od siebie filozoficznie. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, bo pod takim less is more też bym się podpisał, a ja tylko powiem, że to jest film między innymi o tym, moim zdaniem, jak magnetyczna i zarazem zgubna jest ta biznesowa charyzma Jima, bo nasze reakcje na Jima też się zmieniają w trakcie filmu, tak? Że tak powiem, pierwsze rozwalenie telefonu jest jeszcze śmieszne, drugie no już może trochę groźne, a pod koniec no już ta cały finał z tym kupowaniem, czy próbą, tak, kupna drużyny. To jest mniej więcej to, tak, jakby ta dzika chęć, to, że on jest nazwany na początku rekinem, to jest właśnie ten urok, który on też posiada, tak, jako właśnie tej takiej już patologicznej sprawczości, tak, tego, że on doprowadzi do wszystkiego, co tylko sobie zamierzy, a przynajmniej tak przez długi czas się wydaje. Moim zdaniem to też jest trochę o tym film. Chyba nie jest przypadkiem, że tutaj też wielkie ukłony dla pionu scenograficznego, nie wiem, kto tam za to odpowiadał, ale mi się bardzo podoba to, jak jest zaznaczona ewolucja tych kolejnych biur, w których pracuje RIM, tak, czyli Research in Motion, bo jak zaczynamy od tego, prawda, totalnego chaosu pierwszej wersji, no to potem bardzo mi się podoba, że w tej drugiej są też plakaty z tych filmów z lat 80., że one tam zostały, ale już są oprawione w ramki, już są za szkłem. Tak? I to już jest taki artefakt umieszczony, nie coś spontanicznie umieszczonego, tylko to już zaczyna się tworzyć z tego jakiś obiekt kultu. I ten film, który, dodam też, jest adaptacją książki reporterskiej. Ta książka powstała, ona się nazywa Losing the Signal, napisali ją Jackie McNeish i Sean Silkoff. Film jest najżyczliwszy wobec postaci Daga. Ja też nie wiem, jak to dokładnie było w prawdziwym życiu, ale to, za co się lubi Daga w tym filmie, to jest to, że on na przykład nie zmienia przez cały ten film ani stylu ubierania, ani samochodu. Czy dobrze rozpoznałem, że to jest Honda Civic? Patrzę na Mateusza Stępnia, czyli najlepszego specjalistę w tym temacie. No właśnie, to też coś nam mówi, jak już jest ten przeskok do kolejnego roku, kolejnego etapu w rozwoju firmy, a on cały czas jeździ tym samym samochodem. Tak? Jakby i to no, jakoś wzbudza sympatię, bo w tym filmie o tym, że ten wzrost krwiożerczy jest nieuchronny, Doug jakoś tam, przynajmniej na poziomie, nie wiem, charakteru, się mu opiera. Czy jeszcze ktoś? Czy już pędzimy na koncerty, seanse, spotkania? Oby w realu, a nie online. Bardzo dziękuję w takim razie. Bardzo się kłaniam Malwinie i Przemkowi za to, że taki wieczór był możliwy. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję Państwu i do usłyszenia.